Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
30% Polaków drugi miesiąc pracuje zdalnie z domu. Także witająca się z Państwem prowadząca tę audycję Joanna Matuszewska. O tym, jak zadbać o komfort psychiczny, mając biuro w domu, rozmawiać będę z Danutą Rocławską, psychologiem i coachem. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy praca zdalna może na dłuższą metę być szkodliwa dla naszej psychiki?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja myślę, że niedawno jeszcze zastanawialiśmy się w kontekście pracy zdalnej nad takimi rzeczami, jak utrzymać naszą motywację podczas pracy zdalnej, czy jak dobrze się organizować w tej pracy. A z poziomu pracodawcy, no to był taki duży atut, prawda, że pracodawca jest elastyczny i po prostu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracownika. A dzisiaj zastanawiamy się, czy praca zdalna w dłuższym kontekście no, może w jakiś sposób nas osłabiać. I ja myślę sobie, że warto na tę pracę zdalną spojrzeć w tym kontekście, w którym teraz jesteśmy, czyli w kontekście sytuacji pandemicznej, w kontekście tego, że no właśnie ta sytuacja nam bardzo mocno też dookreśla to, jak my teraz pracujemy i jak my działamy. I dlatego chciałabym ten szerszy kontekst tutaj uchwycić, bo po pierwsze, teraz w pracy zdalnej mamy obowiązki, które kontynuujemy sprzed pandemii, ale też mamy bardzo dużo nowych rzeczy, bardzo dużo nowych wyzwań. Myślę sobie, że po prostu musimy wychodzić ze strefy komfortu i wiele rzeczy się uczyć. No chociażby, nie wiem, korzystać z tych wszystkich zdalnych urządzeń, tak? Czy organizować się na nowo. Druga rzecz to taka, że po prostu funkcjonujemy w jakiejś jednej przestrzeni z rodzinami, z bliskimi. I to jest coś takiego, że musimy żonglować no, tym naszym czasem i naszą energią, po prostu tak się płynnie przyłączać pomiędzy różnymi rolami. Kolejnym takim jakimś faktorem czy czynnikiem, który wpływa na to, w jaki sposób my zafunkcjonujemy, to też jest jakaś taka potrzeba teraz sprawdzenia się. Myślę sobie, że ludzie w tej pracy zdalnej też chcą się wykazać, że do tego dochodzi często jakaś obawa o to, czy ja tą pracę utrzymam, czy to jak ja teraz zafunkcjonuję będzie miało wpływ na to, czy ja będę dalej pracował, czy nie. Więc myślę sobie, że to są różnego rodzaju presje, które na ludzi pracujących zdalnie jakby teraz czyhają, tak? Że to są jakby dodatkowe warunki.
Jesteśmy w domu, a tak jakby cały czas, mimo wszystko, trochę w pracy.
Podczas pandemii doświadczamy zakłócenia jakiegoś znanego nam kontekstu. Czyli wcześniej było zazwyczaj tak, że wychodzimy do pracy, tam spędzamy określoną liczbę godzin, wracamy i jest jakieś takie przejście, jest jakaś taka zmiana tych płaszczyzn. Natomiast teraz rzeczywiście wszystko dzieje się na jednej przestrzeni. My na jednej przestrzeni mamy nasze rodziny, ale też na tej jednej przestrzeni przez okno naszego komputera zagląda do nas szef, czy koledzy z pracy. Te różne role, które kiedyś wypełnialiśmy w bardzo wielu różnych miejscach, a dom był jakimś azylem, w domu odpoczywaliśmy, a teraz to się wszystko dzieje na jednej przestrzeni. Tutaj dochodzi też coś takiego jak zakłócenie różnorodności, że my po prostu cały czas funkcjonujemy w tym samym, ale jednocześnie wypełniając wiele różnych ról, dzieje się bardzo dużo, bardzo różnorodnych rzeczy. Natomiast w innej przestrzeni niż zazwyczaj. Ja myślę sobie, że my mamy bardzo dużo różnych wyzwań, chociażby z tym związanych z tym, że jesteśmy w nowej sytuacji, ale też próbujemy jakoś na nowo wykazać się. Ja myślę sobie, że my nie tylko pracujemy, ale też wypiekamy, ćwiczymy, próbujemy się zdalnie spotykać ze znajomymi. Także myślę sobie, że dzieje się bardzo dużo, ale zwróciłabym też uwagę na to, że mamy wciąż ograniczony czas i przeceniamy chyba nasze możliwości, ile my rzeczy możemy i jak idealnie i jak perfekcyjnie możemy zrobić w tym ograniczonym czasie.
Wiele też z osób, które pracują zdalnie, skarży się, że zajmuje im to znacznie więcej czasu niż w normalnym trybie pracy. No i też okazuje się, że ci tacy sprawni, elastyczni, teraz pracując w home office mają problemy.
Myślę, że może tak być, chociażby z tego powodu, że jesteśmy otoczeni różnego rodzaju rozpraszaczami. To wynika z kontekstu też łączenia tych różnych ról. Mamy dzieci, którym trzeba ugotować obiad, nagle nie wiem, naczynia w zlewie bardzo domagają się naszej uwagi, czy jakieś pranie nierozwieszone. I to są takie dystraktory, z którymi trzeba sobie jakoś umieć poradzić, ale jeżeli właśnie będziemy się rozpraszać, to takie rozpraszacze też są pożeraczem czasu, ale też pożerają naszą energię. Ale w kontekście tych osób, o których pani redaktor pyta, to ja bym też tak przewrotnie trochę zapytała, jak te osoby teraz odpoczywają, jak one świadomie i celowo w tym napiętym grafiku pilnują swojego dobrostanu, pilnują tego, żeby naładować baterie, czy robią sobie przerwy w trakcie pracy, czy tak po prostu płynnie, bez żadnego buforu przechodzą po prostu pomiędzy rolami, bo myślę sobie, że ten odpoczynek jest teraz tutaj jakoś szczególnie ważny. Też bym sprawdziła, czy my po prostu nie jesteśmy teraz zbyt tacy surowi dla siebie? Czy my uwzględniamy to, że funkcjonujemy w bardzo nowych dla siebie warunkach, w wielu różnych wyzwaniach i my nie zawsze też musimy być na 100%. Dzisiaj jestem na 100%, ale może jutro będę miała słabszy dzień i będę pracować na inne swoje 100%, tak? Nieperfekcyjnie.
Może to też jest trochę tak, że nam się trudno do kogoś porównać, odnieść, znaleźć jakiś punkt odniesienia, że wszyscy inni też mogą mieć taki problem z dostosowaniem się, z byciem tak samo jak wcześniej wydajnym, czy ze sprawnym wykonywaniem swoich zadań. Kiedyś patrzyliśmy biurko obok, jak komuś idzie ta robota i mogliśmy powiedzieć sobie, a to ja jeszcze też zdążę. Teraz tego nie widzimy, nie wiemy.
Tak, dokładnie, bo jeszcze odszedł nam ten taki kontekst społeczny, ten taki kontekst zespołowy. I rzeczywiście myślę sobie, że tak, że to może być też jakiś czynnik wpływający na to, że nie mogę się porównać. Ale myślę sobie też tak, że to może być tak, że ja też mogę siebie porównywać do siebie funkcjonującej w innych warunkach. I właśnie wtedy byłam perfekcyjna, wtedy ze wszystkim się wyrabiałam i wtedy po prostu byłam jakaś taka efektywna, a teraz z jakiegoś powodu nie jestem. I też jakby tutaj bym na to zwróciła uwagę, że my mamy prawo w takich no dość ekstremalnych jednak mimo wszystko warunkach funkcjonować trochę gorzej i żeby też tutaj akceptować takie słabości u siebie.
Chciałam Panią zapytać o ten inny kontekst, o ten kontekst, o którym Pani już trochę wspomniała, społeczny, czyli to, że w pracy normalnie jesteśmy z kolegami, przechodzimy z pokoju do pokoju, nawiązujemy jakieś relacje i tak dalej. Jak w tym home office mogą funkcjonować i czy to właśnie te osoby mają największe problemy, które niejako żywią się tymi kontaktami z innymi osobami, to je napędza do pracy i do tej efektywności?
Ja myślę sobie, że może to być różnie i u osób, które rzeczywiście gdzieś tam w potrzebie, którą chcą realizować w pracy, mają wysoko postawioną czy taką rozwiniętą potrzebę wspólnoty i stawiają na zespół, stawiają na pracę taką, na współpracę i na przykład jeszcze mają jakiś taki wyższy poziom ekstrawertyzmu, czyli czerpią energię z kontaktu z innymi ludźmi, to rzeczywiście u tych osób taka sytuacja izolacji może być źródłem jakiegoś niepokoju czy powodem do tego, że będą obserwować u siebie spadki efektywności. Ale też spojrzałabym na to szerzej w takim kontekście, że my no, po prostu funkcjonujemy jako istoty społeczne i my niezależnie od poziomu naszego ekstrawertyzmu po prostu potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem. I myślę tutaj o takim kontakcie fizycznym, o takim uścisku dłoni, poklepaniem po plecach czy przytuleniem. Ludzie w pracy też w taki sposób się witają, możliwością po prostu rozmowy, gdzie patrzymy sobie w oczy. I to jest taka sytuacja, gdzie nam po prostu może tego brakować, po prostu takiego fizycznego kontaktu i to też może być źródłem jakiegoś dyskomfortu.
A są też z pewnością osoby, którym taki rodzaj pracy też pasuje. Wcale nie myślą o tym, żeby szybko wracać do kontaktów takich bezpośrednich w pracy. To coś z nimi jest nie tak?
Wszystko z nimi jest okej. Okay. To jest kwestia bardzo indywidualna i jednemu może służyć to i innemu może służyć to. Natomiast też spojrzałabym na to w jakimś takim procesie, ponieważ ta sytuacja pracy zdalnej trwa, tak jak pani wspomniała na początku, już drugi miesiąc i my po prostu możemy w tym procesie różnie funkcjonować, że ja bym zwróciła uwagę na taką dynamikę tego, jak ja funkcjonuję, bo teraz na przykład na początku mogła być jakaś wielka euforia, bo nie jedna osoba marzyła o tym, żeby móc w domu pracować, że to jest po prostu jakaś taka duża frajda i atut. I na początku mogła być właśnie jakaś radość z tego powodu, a potem na przykład ta sama osoba mogła zaobserwować jakieś wahania nastrojów, jakieś spadki efektywności, jakąś tęsknotę na przykład właśnie za tymi kolegami z pracy. Także bym tutaj jednak sprawdzała, czy to w takim długotrwałym procesie, kiedy ta praca zdalna trwa i końca nie widać, czy po prostu co się u mnie zmienia na przykład po stronie emocji, motywacji i jakiegoś takiego samopoczucia.
Danuta Rosławska, psycholog i coach. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam ponownie. Połączyliśmy się z Danutą Wrocławską, psychologiem i coachem. Rozmawiamy o pracy zdalnej i problemach, jakie może to powodować w naszych domach, w naszych rodzinach. Dlaczego te problemy mogą się pojawić? Przecież jesteśmy u siebie tak naprawdę, w komforcie domowym, a mimo to no, nie zawsze wszystko jest w porządku.
Problemy mogą się pojawić z bardzo wielu różnych przyczyn. Po pierwsze, no, my też nie jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w domu. To jest dla nas bardzo nowa sytuacja. No, chociażby warto wówczas nastawić się na takie przeorganizowanie tego domu, żeby on no, na tę chwilę pracy zdalnej stał się też jakimś biurem, tak? Czy może nawet jakąś namiastką biura. Więc ważne jest takie wydzielenie tej przestrzeni, żeby oddzielić te środowiska właśnie domowe i pracy. Ważne jest też to, żeby ustalić sobie jakieś ramy tej pracy, takie czasowe, nawet jeżeli no, trudno nam się trzymać jakby bardzo tak sztywno, natomiast w momencie, kiedy nie zakładamy, że pracujemy od jakiejś godziny do jakiejś, to możemy mieć takie poczucie, że my w tej pracy jesteśmy po prostu cały dzień. I też wydaje mi się, że warto postawić na pewne takie symboliczne rozwiązania i pilnować tego. I co może być tym symbolicznym gestem? Na przykład zamknięcie komputera. Tak, jeżeli pracuję zdalnie, korzystając z komputera i ustalam, że o tej i o tej godzinie tą pracę kończę, to żeby zamknąć chociażby komputer, uprzątnąć to biurko czy ten kawałek stołu, który jest teraz naszym biurkiem, przebrać się, tak, żeby zrobić jakieś symboliczne gesty, które nam pomagają po prostu trochę te płaszczyzny porozdzielać. Też nie odbieranie, nie sprawdzanie poczty po pewnej godzinie, po to, żeby w momencie, kiedy jestem w trybie odpoczynku, żebym rzeczywiście była w odpoczynku, w relaksie, a nie wracała znowu do jakiegoś wyzwania, bo w mailu się na przykład jakieś nowe zadanie pojawiło. Taki rodzaj zakontraktowania też jest jakąś odpowiedzialnością po stronie szefa i po stronie pracodawcy, że jakoś wydaje mi się mocno teraz, że potrzebne są takie jakieś klarowne zasady tej pracy, też wytyczane przez pracodawcę. Takie spisane, może jakieś po prostu zakontraktowanie się na to, jak my pracujemy. Bardzo ważne też jest to, jak szef pracuje. Mam takie doświadczenie z pracy z moją klientką, która jest menadżerem, która mówi, że celowo na przykład nie wysyła, chociaż zdarza jej się pracować po godzinach, ale celowo na przykład nie wysyła maili do swoich pracowników po pewnej godzinie, żeby oni nie mieli takiego poczucia i takiej presji, że muszą teraz na to odpowiadać. Że to jest taki rodzaj modelowania przez szefa czy przez pracodawcę, też wpływający na jakieś takie samopoczucie i dobrostan tego człowieka po drugiej stronie.
Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, sytuacja, która zmusza nas do pracy w warunkach domowych, też nie powoduje w jakiś sposób frustracji, że my do tej pory no, nie znaliśmy siebie od strony psychicznej i możemy źle to znosić i zauważać u siebie jakieś tego rodzaju symptomy, czy nasza cierpliwość, czy nasza psychika po prostu to dobrze zniesie.
Może tak być, że to jest taka sytuacja, w której i taki kontekst jakiś nasz nowy życiowy, w którym my też poznajemy siebie i odkrywamy, no chociażby właśnie przez ten kontekst nowej sytuacji, tego jak funkcjonujemy w takim, a nie innym układzie. I możemy, Pani wspomniała o frustracji, ale ja myślę sobie, że możemy czuć różne emocje. Możemy czuć, nie wiem, jakiś smutek, możemy czuć bezradność, możemy czuć jakąś bezsilność, że nie wiem, oto tak nie jesteśmy wydajni, jak chcielibyśmy. Jeżeli mamy jakiś dyskomfort, to ja bym się zatrzymywała i sprawdzała, okej, z czego ten dyskomfort, czy mój niepokój, czy może jakieś poczucie winy wynikają. Czy ja rzeczywiście muszę być taka perfekcyjna? Czy ja mogę pewne rzeczy odpuścić, czy ja po prostu mogę być wystarczająco dobry na tę chwilę, uwzględniając te wszystkie okoliczności, w których teraz jestem.
Jak my mamy się na chwilę wyłączyć i tak szybko się zregenerować? Może Pani coś poradzi, co można by było zrobić, żeby po tej chwili relaksu wrócić w pełni sił do tych naszych zadań?
Sposoby na dobry relaks są kwestią mocno indywidualną. I każdemu, że tak powiem, służy coś innego. Natomiast to, do czego ja bym namawiała, to jeżeli chcemy na przykład trochę wyczyścić myśli, to musimy zatrzymywać się, robić przerwy, robić tak zwane stop klatki, ale też warto korzystać z tego, że możemy wyjść na, nie wiem, na krótki spacer. Właśnie te przerwy, to zatrzymywanie się, dodawanie sobie takiego momentu na oddech, wracać do pracy czy do zadania z jakimś takim nowym spojrzeniem, żeby nie robić tego wszystkiego w jednym ciągu, żeby dawać sobie taką przestrzeń do tego, że mogę spojrzeć na pewne rzeczy z jakiejś perspektywy albo nie wiem, nie muszę tego robić teraz. bo do takiej pracy skoncentrowanej, takiej sfokusowanej, ale też do pracy twórczej, no potrzebna jest też taka przestrzeń w głowie. W jakimś przemęczeniu, w przeciążeniu i w takiej pracy takim ciągiem, no to jest po prostu mało realne. Mało realne jest, że będziemy twórczy, sprawczy i bardzo kreatywni.
No i jest bardziej realne, że jak wyjdziemy z tego naszego biura, pokoju, który przerobiliśmy na biuro, to na szyi uwieszą nam się dzieci, które będą chciały, żeby na przykład nimi się teraz zająć. Taka mama pracująca właśnie z domu, no może mieć duży problem, też trochę poczucie winy, że dzieci są w domu, ona się nie może nimi zajmować.
I to jest trudna sytuacja i dla mamy, która może odczuwać jakieś poczucie winy, bo oto jest w tych dwóch rolach i w każdej chciałaby, no właśnie, się sprawdzić. Ale to też jest trudna sytuacja dla dziecka, które też może nie rozumieć, że no właśnie mama jest w domu, a jak mama jest w domu, no to jest w domu, to jest dla mnie. To zrozumienie tego, że te płaszczyzny nam się ostatnio trochę wymieszały, musi zajść u wszystkich domowników i to jest rzeczywiście bardzo trudne. Sytuacja każdej rodziny jest inna, bo i w różnym wieku są dzieci i możliwość korzystania z pomocy innych osób też jest bardzo różna. Natomiast rzeczywiście to jest taki moment, w którym trzeba być czujnym, trzeba rozmawiać z tymi domownikami, trzeba jakoś tutaj dzielić sobie tą opiekę na przykład nad dziećmi, trzeba też tłumaczyć dzieciom, ale też to, co jest bardzo ważne, to w momencie, kiedy już spędzamy ten czas z dziećmi, to wtedy warto być rzeczywiście na 100%. Wtedy warto odłożyć telefon, wtedy warto zamknąć komputer. Coś, co ja nazywam takim jakościowym czasem, nawet jeżeli on jest krótki w ciągu dnia, to niech to będzie czas właśnie taki jakościowy, że wtedy jestem z dzieckiem na 100% i moja uwaga jest tu i teraz, a nie błądzi po prostu po zadaniach czy po wyzwaniach i jeszcze się tam z czymś mierzę, bo wtedy no, trudno mi być po prostu z dzieckiem i dziecko też czuje taką psychiczną nieobecność.
Już dzisiaj wiadomo, że niektóre firmy zapowiadają, że taka sytuacja pracy zdalnej może potrwać długo, do września, niektóre firmy nawet, że do końca roku. Czy taka praca z domu może potęgować objawy wypalenia zawodowego, że my po prostu w pewnym momencie możemy mieć tego dosyć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co z nami się może zacząć dziać, jeśli to naprawdę już będzie szło w złym kierunku?
Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na zmęczenie, takie przemęczenie, które nie ustępuje po okresie odpoczynku. To jest taki pierwszy symptom, który towarzyszy wypaleniu zawodowemu, na który byłabym czujna. To nie jest taka sytuacja, kiedy ja pracuję w jakimś komforcie. Mogę pracować w jakimś przeciążeniu. To, na co byłabym jeszcze czujna, to oprócz tego poczucia przemęczenia, to na taką chwiejność emocjonalną. Czy ja na przykład panuję nad swoimi emocjami, czy zdarza mi się tracić kontrolę, czy zdarza mi się po prostu jakoś wylewać swoją złość czy frustrację w sposób, który do tej pory mi się na przykład nie zdarzał. Ale też zwróciłabym uwagę na pewne symptomy poznawcze, na przykład czy ja jestem taka, nie wiem, refleksyjna jak do tej pory, czy ja jestem tak skupiona, czy potrafię w takim skupieniu pracować, czy jestem właśnie kreatywna. Zwracałabym na takie obszary uwagę, gdzie to moje funkcjonowanie w jakiś sposób się pogarsza albo znacząco zmienia. Mam kłopoty ze snem na przykład, tak? I trudno mi tutaj zadbać o taki jakościowy sen, bo się, nie wiem, wybudzam albo nie mogę zasnąć. Albo na przykład rezygnuję z wielu różnych takich aktywności, które do tej pory bardzo mi pomagały, a teraz już po prostu nie mam na to siły. Albo na przykład mam jakieś kłopoty, zaburzenia jedzenia, albo nie dojadam, albo po prostu objadam się nadmiernie. Być może sięgam po jakieś leki, być może sięgam po alkohol, żeby rozładować napięcie. To są pierwsze takie symptomy, które po prostu pokazują z poziomu organizmu, że coś jest nie tak. To jest bardzo jakby szczególny okres, taki okres, no taki mocno okołokryzysowy. Sytuacja, którą trzeba pewnie obserwować i ja myślę, że my też na tej sytuacji wiele się nauczymy. Jak pracować zdalnie, żeby to było efektywnie, w jaki sposób tą pracę organizować, na co być czujnym, jakby z poziomu firmy, z poziomu szefa i też na co być takim szczególnie wyczulonym z poziomu pracownika, który w tej pracy zdalnej jest. No, powinniśmy to obserwować i sprawdzać, jakie są tutaj dla nas szanse, a jakie zagrożenia i jakoś tak elastycznie też na te zagrożenia reagować.
Danuta Rosławska, psycholog i coach, doradca, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.